Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kiedy stanął budynek Teatru Nowego w Poznaniu, ten pierwszy? 100 lat temu. Zaprojektowali go dwaj niemieccy architekci w stylu późnej odmiany secesji, charakterystycznej dla Austrii i Niemiec. Teatr Nowy rozpoczął w tym budynku swoją działalność w 1923 roku. Dyrektorem sceny został aktor i utalentowany organizator Mieczysław Rutkowski. Wypada przypomnieć, że w dwudziestoleciu międzywojennym występowali tu gościnnie najwięksi polscy aktorzy: Juliusz Osterwa, Leszczyński, Józef Węgrzyn, Jaracz, Irena Solska, Jacek Woszczerowicz. Poznań oglądał wiele kreacji aktorskich i ciekawe inscenizacje. Po II wojnie światowej Teatr Nowy odzyskał autonomię dopiero w 1973 roku. Wtedy objęła jego dyrekcję Izabela Cywińska. Zbudowała zespół i repertuar. Podbiła serca poznaniaków.
To jest bardzo duży i bardzo ważny kawał mojego życia. I wyście mi Państwo pozwolili to przeżyć z ogromną satysfakcją.
Piotr Kruszczyński. Być dyrektorem takiego teatru z tak bogatą tradycją jest chyba przyjemnie.
Przyjemnie, ale wiąże się to z takim kolosalnym bagażem napięć, no bo jednak nie można spuścić z tonu i to cały czas musi być teatr publicznego zaufania, teatr taki, do którego poznaniacy i wielkopolanie chcą przychodzić.
A chcą.
No jak się okazuje, tak. Teatr Nowy jest cały czas synonimem wysokiej jakości, synonimem dobrej marki. Bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza, że przez te 11 lat, które tutaj spędziłem na stanowisku dyrektora, mam wrażenie, że bardzo fajnie ukształtował się zespół ludzki, który tu pracuje. I nie tylko mówię tu o świetnym zespole aktorskim, bo to jest wręcz już taki mit i legenda Teatru Nowego, że ta jakość współpracy pomiędzy aktorami jest bardzo wysoka. No to też zespół techniczny, administracyjny. No po prostu pracujemy tu w takim jednym wspólnym domu i myślę, że nasza matka założycielka, pani dyrektor Izabela Cywińska, byłaby z tego dumna.
Od jutra, od 25 marca 2024 roku, Teatr Nowy będzie nosił imię Izabeli Cywińskiej. Pytacie Państwo, co z patronem Tadeuszem Łomnickim? Otóż pozostaje on patronem dużej sceny, na której tworzył postać króla Lira i w czasie przedpremierowej próby zakończył tragicznie życie. Nie umniejszając nic wielkiemu aktorowi, gigantowi sceny, jakim był Tadeusz Łomnicki, trzeba oddać sprawiedliwość i przyznać, że to właśnie Izabela Cywińska poświęciła Teatrowi Nowemu w Poznaniu ponad 20 najbardziej twórczych lat swojego życia. Jest o nich mowa w reportażu, który zrealizowałam po jej śmierci i w którym prześledziłam całe jej bogate, ciekawe życie. Grudnia 2023 roku w wieku 88 lat zmarła Izabela Cywińska, reżyser, dyrektor teatrów, minister kultury i sztuki w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, człowiek wielkiej fantazji, niezwykłej energii, radości życia i przyjacielskiego stosunku do ludzi, czego sama doświadczyłam. Pochodziła ze wsi Kamień Puławski nad Wisłą w województwie lubelskim. Tam Cywińscy mieli swój rodzinny majątek. W 2015 roku ukazała się jej autobiograficzna książka Dziewczyna z kamienia. Czyta się tę książkę znakomicie, między innymi dlatego, że pojawiają się w niej ciekawe postaci z kręgów ziemiańskich, artystycznych i politycznych. Cywińska jest niezwykle szczera w swojej opowieści i nie oszczędza ani innych, ani siebie. Wiele z tych wspomnień stanowi dokumentalny zapis naszych czasów. Poznań ma szczególne miejsce w tej książce, bo też z Poznaniem związana była w czasie studiów. Wtedy pierwszy raz w 1955 roku jak wyczytałam, znalazła się na przesłuchaniu w Urzędzie Bezpieczeństwa przy Kochanowskiego i podobną historię, łącznie z internowaniem, przeżyła w 1981 roku już jako dyrektor Teatru Nowego i reżyser przedstawienia Oskarżony Czerwiec. Przez blisko ćwierć wieku, działając w Teatrze Nowym, stworzyła znakomity zespół aktorsko-reżyserski, wprowadziła bogaty, różnorodny repertuar i sprawiła, że Teatr Nowy uznany został za jedną z najciekawszych polskich scen. W 2013 roku, na jubileusz Teatru Nowego, który wówczas obchodził 90-lecie powstania i 40-lecie reaktywowania sceny, Cywińska na zaproszenie Piotra Kruszczyńskiego, obecnego dyrektora Teatru Nowego, wyreżyserowała Wiśniowy Sad Czechowa. Tym przedstawieniem żegnała się z poznańską publicznością.
Wiśniowy Sad jest rzeczą o odejściu, o pożegnaniu i o przywitaniu przeszłości. No i teraz było powitanie tylko na taki moment, na taką chwilę, żeby sobie przypomnieć, jak było wtedy.
A jak było? Oto fragment Onych Stanisława Ignacego Witkiewicza, w którym występują Sława Kwaśniewska, Halina Łabonarska i Michał Grudziński. Wszyscy piękni młodzi, w końcu są to lata 70.
Zmieniają się czasy, zmieniają. Niedługo pan już będzie pieścił te swoje galerie. Ja tam obiad zawsze zrobię dobry. Ale czy te bohomazy ostaną się przy tym, co przyjdzie? To jest pytanie. Ot, to jest pytanie.
Widzisz? Widzisz? Twoja to nauka zmienia pospolity bełkot tej zmory w pytania, z których kiedyś da sprawę historia. Jesteś elementem upadku, spikusiu. Zawsze to mówiłem. A dlatego tak jest, że poddajesz się wpływom epoki jako aktorka. Musisz tak tańczyć, jak ci zagrają. To jest tak grać, jak ci napiszą.
Przestań, błagam.
Nie przestanę, nie przestanę i tak mi Boże dopomóż. Zawsze byłem sobą. Sobą, mimo całej twoistości. Wiesz, tym obiektywnym aparatem, który na równi z Rembrandtem, Rubensem cenił Picassa, Matissa, nawet Derena i Severina. Jestem wszechstronny. Na moich ścianach wiszą wszyscy bez wyjątku, ale tylko wszyscy w najlepszym gatunku. Jestem urną wyborczą wieków.
Reżyseruje Izabela Cywińska, scenografia Kazimierza Wiśniaka i jeszcze jedno nazwisko pozwolę sobie wymienić. Zenon Andrzejewski, był on autorem opracowania muzycznego tego przedstawienia. Zenek był realizatorem dźwięku w radiu i tym, który nagrał procesy poznańskie w 1956 roku. To nagranie przeleżało w ukryciu całe lata. Kiedy robiłam w 1981 roku reportaż o obrońcach Czerwca, Zenek, z którym się przyjaźniłam, przyniósł mi zakurzone pudła z tymi nagraniami. To było niesłychane odkrycie i to ono posłużyło wkrótce Cywińskiej i Włodkowi Branieckiemu do napisania scenariusza Oskarżonego Czerwca. Ten spektakl w 1981 roku w czasie Solidarności stał się nie tylko teatralnym, ale i społecznym wydarzeniem w Poznaniu. Do jakich tekstów sięgała Cywińska? Pamiętam spektakl Na dnie Gorkiego, świetnie grany, Judasza Skariotu, Huberta Roztworowskiego, Turonia Żeromskiego z muzyką Zygmunta Koniecznego, Zabawę Mrożka, Herody Polskie, czy Wizytę starszej pani Dürrenmata. Te przedstawienia, a było ich znacznie więcej, reżyserowała Izabela Cywińska, ale działali reżysersko w teatrze także Janusz Nyczak, Janusz Wiśniewski i Jerzy Satanowski. To było na samym początku ich teatralnej, wspaniałej potem drogi. Zawdzięczali swoje debiuty Cywińskiej, co zawsze podkreślali. Znalazłam w archiwum rozmowę o nieco późniejszym sezonie 1987-88.
Zrobiliśmy Wesele we wrześniu, potem na małej scenie Narzeczony Beaty Rudnickiego, potem Dancing, Dekadans Satanowskiego.
Nie ma czasu na migreny, świat się jutro spalił, więc nie żal nam róż.
Dorota Łyka w Dekadans.
Pachnie wiosną boski foxtrot, jutro znów się zmieni woda.
Hopla!
towarzyszy jej Paweł Winkowski. Nie wpadliśmy w tym roku w żaden dołek. Może nie było jakichś takich nadzwyczajnych wydarzeń, ale wszystko było w porządku.
I pewnie dalej byłoby wszystko w najlepszym porządku, gdyby nie zaproszenie Izabeli Cywińskiej do rządu, który tworzył Tadeusz Mazowiecki. Powołany on został przez Sejm 12 września 1989 roku. Jak ta wiadomość była przyjęta w Teatrze Nowym? Emocje zapisałam w reportażu.
Oj, to straszna rzecz. To straszne. To, co ma nowy ten minister kultury do zrobienia, to jest, no po prostu to musi, prawdopodobnie to będzie miotła, która musi pozamiatać te 40 lat brudu.
Wejście, pani minister!
Łączą państwo dużo telefonów do pani dyrektor?
Telefony, proszę pani, no straszna ilość telefonów, telegramów bardzo dużo, także i ludzie naprawdę z taką ochotą, z taką przyjemnością składają gratulacje i bardzo się cieszą niektórzy, że rzeczywiście została tym ministrem. Może w naszej kulturze coś się ruszy wreszcie.
Pan Wojciech Standeł, jak pan przyjął wiadomość o nominacji swojej dyrektorki?
Ano, z takimi mieszanymi uczuciami. Bo jeżeli nie będziemy mieli takiego kierownika artystycznego, który potrafił ten teatr na takie wyżyny podnieść, przewidzieć, co dalej zespołowi jest trudno.
Jakie cechy charakteru najwyżej pan ceni u Izabeli Cywińskiej?
Szacunek do aktorów i wzajemnie aktorów do niej, doskonały menadżer, dyplomacja i umiejętność strategii w tym bardzo ciężkim okresie. O, właśnie idzie dyrektor Cywińska. Mam nadzieję, że ma to lepiej wytłumaczy i wyjaśni ode mnie.
Pusty. Ładnie, ładnie. Dziękuję ci, kochanie, bardzo. To jest skarbonka, która będzie ze mną jeździć do Chicago. Nie żądaj ode mnie koncepcji, jak zdobędę pieniądze. Powiedziałam już od razu, dzisiaj widziałam tytuł w gazecie, że zaprzyjaźnię się z ministrem finansów.
A będzie miał bardzo wielu przyjaciół.
No, ale ja będę pierwsza, bo ja jestem jedynaczka w rządzie. Nie można mnie ze mną się nie zaprzyjaźnić.
A jak to jest na świecie z kobietami, ministrami kultury?
Ja wiem, że jest Merkuri i chyba w Norwegii jest też pani minister, bo tam są same kobiety, rządzą i nieźle rządzą. Ja nie wiem. Jeszcze się nie zdążyłam w niczym zorientować. Ja nic jeszcze nie wiem. Poza tym, co bym chciała zmienić, a to, co bym chciała zmienić, to wynika tylko i wyłącznie z moich boleści i doświadczeń przez te 25 lat mojej pracy, mojego kontaktu z książką w księgarni, a nie gdzie indziej, mojego kontaktu z domami kultury, to bezpośrednio, z mojego kontaktu z biednymi rolnikami, którzy nie mają niczego i z mojego kontaktu z Ministerstwem Kultury i Sztuki, które nie spełniało moich pragnień.
Pytają niektórzy koledzy o cenzurę.
Ja odpowiedziałam już, że ja po prostu nie widzę możliwości, żebym mogła być ministrem kultury w momencie, kiedy będzie cenzura. Po prostu nie widzę i sądzę, że premier Mazowiecki również nie widzi takiej możliwości.
Scena, na której pani przyjdzie reżyserować, dosyć duża jest. To są właściwie...
Cały świat. Bo,
tak,
bo my jesteśmy tutaj i jest nas 15 milionów poza granicami. Te 15 milionów musi być też z nami razem.
Jak zastanawiałam się nad pani drogą artystyczną, przed tą właśnie polityczną, to wydało mi się słuszne przypomnienie słów Wyspiańskiego, który pisał o Teatrze Narodu i kończył tę myśl, chcemy w teatrze tym Polskę budować. I na scenie kształtowała pani myśli, uczucia
narodowe.
Polskie, tak, polskie, tak, uczucia. Właśnie
mi to było bliskie, bo ja jednak gdzieś tam, jak napisałam kiedyś przed laty w Chujschu pierwszym, to napisałam, że polityka jest moim hobby. Teraz to hobby będę realizować, więc pierwszym moim hobby był teatr, drugim polityka. Pierwsze realizowałam, teraz będę realizować drugie hobby.
Miałam okazję obserwować kilkanaście lat temu w Kaliszu, jak panią kochano za tę wierność właśnie Polsce.
Z Kalisza dostałam się ogromny telegram podpisany szeregiem nazwisk, ale ten mnie szczególnie wzruszył. Kaliski, żebym udało mi się tak pozostać w sercach wszystkich Polaków, jak pozostałam w sercach Kaliszan.
Ostatni teatralny wieczór z Cywińską w Teatrze Bogusławskiego w 1973 roku. Teatr pękał w szwach.
Państwowy Teatr imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Z okazji zamknięcia 3-letniej działalności w Państwowym Teatrze Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, dyrekcji teatru, zespołowi aktorów, pracownikom administracji i obsługi za wspaniałe osiągnięcia artystyczne i upowszechnienie...
Jedno mogę tylko powiedzieć. Szkoda, że pani Zywińska stąd odchodzi. Znowu się zacznie szara codzienność prowincjonalnego teatru.
Myśmy tutaj w pierwszym okresie, w pierwszym sezonie naszej działalności
Andrzej Falkiewicz.
Spotkali się z wielkimi niespodziankami, jeśli idzie o frekwencję na przedstawieniach poszczególnych, bo na przykład Wyzwolenie w Kaliszu i w kilku miastach jak Ostrów i Konin poszło 50 razy i wiele innych takich wypadków, właśnie takich miłych niespodzianek frekwencyjnych.
Janusz Michałowski, pana droga teatralna wiodła z Warszawy, gdzie pan skończył szkołę.
Do Koszalina.
Koszalin,
z Koszalina
Toruń,
do Torunia.
Tak?
Z Torunia do Teatru Polskiego w Poznaniu. Z Poznania do Kalisza i z Kalisza do Poznania.
Zdaje się, że do Kalisza zaprosiła pana Izabela Cywińska.
Już w Poznaniu byliśmy parą, można tak powiedzieć, no i wspólnie podjęliśmy tę decyzję.
To było trochę ryzykowne przedsięwzięcie.
Był to inny czas. W tym okresie bardzo często młodzi aktorzy po ukończeniu szkoły całymi grupami wędrowali do różnych ośrodków. I się też udało się dość łatwo zebrać kolegów, którzy zostawili mieszkania, taką już pewną, wypracowaną przez lata sytuację w innych teatrach. I poszli do maleńkiego Kalisza i tam robiliśmy teatr.
Oprócz aktorów pojawili się też świetni reżyserzy.
Zaangażował się do nas Maciek Prus, Kajzar, scenograf, Zosia Wierchowicz, Andrzej Sadowski.
Falkiewicz był kierownikiem.
Andrzej Falkiewicz, kierownikiem literackim. Też na tej zasadzie takiego cudownego wariata. Za każdym razem przed premierą mówiliśmy, że zrobimy najlepsze przedstawienie na świecie i chyba takiego przedstawienia nigdy nie zrobiliśmy, ale dzięki temu, że tak daleko mierzyliśmy, przedstawienia te cieszyły się uznaniem publiczności, krytyków. Byliśmy wszyscy bardzo młodzi, bardzo odważni. Iza pozostała taką właśnie. Więcej zachowała od nas wszystkich siły, świeżości, odwagi i wiary. Myślę, że teraz, w tym momencie jest to niesłychanie ważne i potrzebne.
A jak się pan czuje w nowej roli?
Iza zawiadomiła mnie o tym, bo ona reżyserowała w Omsku i tam telefonicznie atakował ją premier Mazowiecki. Myślę, że gdyby była ona tutaj w Polsce, gdyby mogła radzić się kolegów, porozmawiać ze mną, to może by tego nie wzięła, nie wiem. Teraz uspokoiłem się, ale byłem bardzo zdenerwowany. Po prostu boję się bardzo o nią, bo to jest taki moment bardzo niebezpieczny. To jest przecież pierwsza linia frontu. Ja myślę, że to może być tak, że to na straty. Znaczy nie na straty, tylko że oni mogą dość szybko odejść. Ale bardzo możliwe, że Iza kiedyś wróci do teatru.
Panią Sławę Kwaśniewską spróbuję zapytać.
Co, kochana?
O refleksje takie najświeższe.
Ja uważam, że to jest... To nie mogę mówić, bo jestem wzruszona. Po prostu szkoda jej. Szkoda jej strasznie dla nas, ale jest bardzo potrzebna dla Teatru Polskiego, no znaczy dla kultury w ogóle polskiej. Będzie jej ciężko bez teatru, bo przecież to jest jej miłość. A pasją jest administracja, więc myślę, że tam jej się też powiedzie. Musi.
Teraz ja idę na górę. Kochani, ja nie mam jedno zajęcie, mogę powiedzieć.
Tak, co chcesz jeszcze? Nie mając pieniędzy, nie można kupować, ale można sprzedawać sztukę. Czy ministerstwo ma taką szansę?
Sprzedawania sztuki? Bez przerwy o tym myślę, tylko jak sprzedawać. Przypuszczam, że to będzie w tej chwili na najbliższe 2 lata najlepsza wizytówka Polski. Mamy wspaniałą muzykę, mamy wspaniałe malarstwo, mamy wspaniały jeszcze miejscami teatr, mówię jeszcze, bo to jeszcze tak bywa. Czyli my mamy to sprzedawać i pokazywać na świecie, a Polska jest w tej chwili na pierwszych stronach wszystkich gazet i każda podróż, która ma się skończyć jakimś efektem ekonomicznym, każdej takiej podróży powinna towarzyszyć prezentacja tego wszystkiego, co mamy najlepsze. A co mamy najlepsze? W tej chwili mamy sztukę najlepszą. Wierzę w swoją intuicję i wierzę w to, że bardzo dużo dobrych ludzi wspaniałych jest wokół nas, którzy dotychczas nie mieli szansy pokazać, co umieją i teraz będą chcieli pokazać.
Dzień dobry panu, Barbara Miczko Radio.
Dzień dobry.
Czy z cenzorem...
Tak, słucham.
Proszę pana, nagrałam audycję z panią Cywińską.
Minister, tak.
Powiedziała, że właściwie nie widzi potrzeby istnienia cenzury, stąd chciałam zapytać pana, co pan o tym myśli?
Prywatnie mnie pani, czy pani chciała nagrać ze mną też wywiad?
Prywatnie i nagrać.
Proszę panią, nagrać to, to do dyrekcji by się trzeba zwrócić, bo nie jestem kompetentny, aby pani udzielać jakichś informacji. Prywatnie mogę pani powiedzieć, że mnie jest w tym sensie, że myślę, że to od pani Cywińskiej chyba nie będzie zależało aż tak bardzo.
A od kogo?
Wskazuje się, że jesteśmy w gestii prezesa Rady Ministrów.
No ale on poniekąd ma podobne zdanie.
Wynika z tego, że raczej będziemy chyba ograniczani.
Proszę pana, a co pan myśli o Izabeli Cywińskiej?
Myślę, że jest przeuroczą kobietą.
A o jej przedstawieniach, jej repertuarze?
No, znakomity.
A to teraz mówi pan prywatnie, czy jako cenzor?
Nie. Zupełnie prywatnie. No i muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobały.
Za co pana zatrzymali?
No, właśnie.
Marek Chłasko, cmentarze w reżyserii Izabeli Cywińskiej.
Po prostu zaśpiewałem na ulicy. Postukać. Jak ktoś przyjdzie, to poprosić grzecznie. Może wypuszczą. Jeżeli naprawdę nic nie było.
Nie, no mówię panu. Byłem wstawiony i śpiewałem.
A co pan śpiewał?
No to nie wszystko jedno?
Jasna sprawa, że nie. Śpiew, a śpiew to jest kolosalna różnica. O czym pan śpiewał?
Nie pamiętam, ale to naprawdę nie ma znaczenia. Jakaś stara wojskowa piosenka.
Gorzej już być nie mogło. Leży pan jak amen w pacierzu.
Poznański Teatr Cywiński uczestniczył wszystkim, co się działo w kraju.
Tak, cały repertuar właściwie, szczególnie te sztuki, które reżyserowała Iza, wszystkie one były związane z ważnymi wydarzeniami w Polsce.
Przedstawienie Oskarżony Czerwiec było zaproszone do Gdańska, pamiętam.
W Gdańsku koledzy grali to. Ja grałem tam jedną z głównych ról, ale nie zagrałem, bo miałem zawał.
Ono towarzyszyło zjazdowi Solidarności,
Tak, graliśmy to w Gdańsku. Znaczy koledzy grali. Opowiadali, że to było wielkie przeżycie.
W związku z tym, że teatr jest to sztuka, mimo że autonomiczna, ale składa się z...
Izabela Cywińska na 2 miesiące przed stanem wojennym.
Najlepsze miejsce do tego, żeby był to ośrodek myśli, działań artystycznych, kreacji, ale również działań intelektualnych. Nie tylko ja, ale i aktorzy właściwie chcieliby grać i rozmawiać z publicznością na tematy te, które nas fascynują.
W teatrze panował taki specyficzny klimat. Wyczuwało się bardzo ciepłą atmosferę, Ewa którą Haczyk. Ona stwarzała. Przemykała wśród widzów, wyczuwało się bezpośrednią obecność, można było z nią porozmawiać. Nie stwarzała żadnej koturnowości.
I tak próbowała działać w ministerstwie, ale tam było trudniej. Cywińska chciała dokonać rewolucji w kulturze, ale rozbijała się o opór środowisk artystycznych i o zwykły brak pieniędzy. Jej działalność zakończyła się, kiedy Tadeusz Mazowiecki po przegranych z Wałęsą w wyborach prezydenckich podał rząd do dymisji. Było to 25 listopada 1990 roku. Po kilku latach zapytałam Izabelę Cywińską, co by zmieniła, patrząc z perspektywy czasu, w swojej pracy w ministerstwie.
Chyba bym poprawiła tylko jedną rzecz, a mianowicie bym dała wszystkie pieniądze, żeby mieć znakomitego rzecznika prasowego, czego nie miałam, bo nie doceniałam tego. I ten rzecznik prasowy by od rana do nocy każdemu tłumaczył, dlaczego jest tak, a nie inaczej. To był błąd i mojego resortu, i chyba rządu Mazowieckiego. Mimo że Małgosia robiła co mogła, nie Zabitowska, to mimo wszystko było to jeszcze za mało i myśmy za mało ludziom tłumaczyli. Zanadto wierzyliśmy w to, że wszyscy rozumieją, co się dzieje wokół.
Co zostało z tego okresu?
Jedna rzecz na pewno dobra, mianowicie, że ludzie w tej chwili już widzą, że na przykład ten straszny krzyk o książkę, prawda? Moje kukły były palone z dwóch powodów. Pierwsze z powodu plastycy palili, z powodu tego, że im zabrano prawo do tanich pracowni. To 3 moje kukły zostały spalone, a poza tym był straszny krzyk o książkę, że nie finansuje się, nie dofinansowuje się książki w tym stopniu, co by się spodziewali pisarze. Oczywiście jest trudna sytuacja bardzo wielu pisarzy, jest bardzo trudna sytuacja książki najbardziej ambitnej i tej, która nie może być opłacalna. Natomiast w ogóle sytuacja książki jest w tej chwili lepsza niż była kiedykolwiek. Więc to jest radość ogromna. Radość jest ogromna, że mimo wszystko ludzie mają szansę wykazać się inicjatywą i to we wszystkich dziedzinach.
Praca w ministerstwie, a potem w Fundacji Kultury przyniosła Cywińskiej wiele przykrości. Palono nawet jej kukły. Pewnie Cywińskiej miło by było przeczytać wspomnienia ludzi, którzy po jej śmierci piszą o tym, co jej zawdzięczają. Na przykład Adam Struk, popularyzator muzyki ludowej, polski śpiewak, instrumentalista, poeta, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, występujący z Kapelą Brodów, napisał tak. Życzliwość Izabeli Cywińskiej, ówczesnej szefowej Fundacji Kultury, a chwilę wcześniej ministra kultury w rządzie Mazowieckiego, bardzo nam w swoim czasie pomogła. Bractwo Ubogich, zgodnie z nazwą, klepało na początku działalności potworną biedę. Była pierwszą osobą z establishmentu, która nas wysłuchała, doceniła i posypała. Dzięki jej protekcji kupiliśmy dom na Roztoczu i auto. Otworzyło to w życiu każdego z nas rozdział szczególny. Wielkie wrażenie robiły na mnie jej maniery. Dama wchodziła i w momencie zrzucała futro, które dżentelmeni winni przejąć w locie. Malownicza, mądra i piękna. Jej pierwszym wykształceniem była etnografia. Mimo, że w niczym się z nią nie zgadzałem, była mięta. Odpoczywaj w pokoju. Adam Struk.
Szumią ptaków loty, łąk szeleszczą runa, w słońcu pożar złoty, a na rzece łuna. Co za wonność płynie, co za cisza w niebie. Nie płacz, świat nie zginie, gdy mu zbraknie ciebie.
Otwieram książkę Dziewczyna z kamienia. Rozdział trzeci. O czułości. A teraz opowiem o kochankach z Marony, w moim późnym debiucie filmowym, miała wtedy już 70 lat, o długich studiach nad Iwaszkiewiczem, tajemnicą wszechogarniającej miłości. Film według kochanków z Marony był szansą na nową przygodę w moim zawodowym życiu i spełnieniem dawnych marzeń. Iwaszkiewicz jako artysta i osoba interesował mnie od zawsze. Jego proza z wszystkimi niedopowiedzeniami, atmosferą tajemnicy, jest jak stworzona dla kamery. Zadzwoniłam do Izy.
Halo?
Halo, tu Basia Miczko.
Witam serdecznie, Basia Miczko. No miło mi Ciebie słyszeć.
Dobrze trafiła?
No bardzo dobrze, no. Siedzę nad jeziorem w Augustowie.
Poplotkuję najpierw. Wiem, że kolega Rzeczpospolitej rozmawia z Iwaszkiewiczową.
Tak.
No i pewnie wypytuje o kochanków, tak, z Marony. A Ty wiesz, co ona myśli o tym filmie?
Wiem, ona myśli o tym bardzo dobrze.
Aha.
Ona uważa, że to jest najbardziej iwaszkiewiczowski z wszystkich filmów, które zostały zrobione.
Aha. Oczekiwałam, że ona będzie krytyczna, a to
nie. Nie, ona kocha ten film bardzo.
Ja pamiętam pamiętniki jej matki.
Tak.
Kiedyś były publikowane. Bardzo, tak, bardzo ciekawe.
Tak. Bardzo, bardzo, bardzo. A teraz pamiętniki Iwaszkiewicza. Ja robiąc ten film, to ja, kochanie, przeczytałam fragmenty dotyczące tych moich bohaterów, czyli tej jego ostatniej, największej miłości, wiesz? I ta moje, mój
tego
film
chłopca,
to jest,
tak?
Tak. I mój film to jest trochę, trochę te opowiadania, a trochę dzienniki, wiesz?
A teraz wracamy do czerwca.
Tak.
To widowisko odbędzie się 28 czerwca i to właściwie będzie taka klamra całego niezwykłego dla poznaniaków dnia. Jaki jest scenariusz tego wieczoru?
Ja nie będę zdradzać scenariusza, bo będzie tam wiele rzeczy niezwykle wprost zaskakujących dla widzów. Mamy nadzieję, że będą tam niespodzianki dla nich, dlatego że widowisko będzie wzniosłe i myślę, że dostatecznie monumentalne jak na to, co ma wyrażać, ale również będzie ciekawe, interesujące od strony formy. Basiu, kochana, my robimy to we trójkę, czyli Jana Pekacz-Marek pisze piękną muzykę, utwór w wykonaniu wielkich orkiestry i ogromnej ilości chórów, wszystkie chóry chłopięce z całego Poznania. Wśród nich będzie stał Mickiewicz Adaś i będzie śpiewał razem z chórami, a Jerzy Kalina będzie robił w tym czasie swoje wielkie plastyczne widowisko, ognie, dymy, różne rzeczy się będą działy. W trakcie koncertu również zostanie po raz drugi odsłonięty krzyż. Po raz pierwszy odsłonięty był 25 lat temu, teraz będzie odsłonięty po raz drugi, bo będzie przedtem zasłonięty takim wielkim całunem, na którym też się będą odbywały różne rzeczy. więc tak to będzie. Również współtwórcami tego spektaklu jest Ewa Wyciechowska i Paweł Szkotak ze swoimi ludźmi. Więc po prostu cały Poznań zaangażowany i pół Warszawy.
Ja właśnie ostatnio czytałam takie ulotki, które się pojawiały między innymi w Warszawie, które świadczyły o solidarności ludzi z innych miast w tym 56 roku tak. Właśnie z poznaniakami. To bardzo piękne, bo to taka zapowiedź późniejszej solidarności.
Ja ci powiem, że w ogóle to jest tak, że ja 25 lat temu ja robiłam te obchody czerwca 56, oskarżony czerwiec 56, to ja nie wiedziałam na przykład tego, co mnie zaskoczyło niezwykle i pobudziło moje myślenie do takiego szerszego o wiele widzenia tych zdarzeń sprzed 50 lat, bo dopiero w dokumentach esbeckich okazało się, że był tam transparent mówiący, żądamy wolnych wyborów. Co wyobraź sobie, że gdyby to nie było tak szybko stłamszone, to bardzo możliwe, że ten ruch za chlebem zamieniłby się w ruch wolnościowy z całą gębą, prawdziwy ruch wolnościowy.
Przedstawienie w Teatrze Nowym stanowiło taką cegiełkę fundamentu, na którym można było postawić coś więcej.
Małą cegiełkę fundamentu znaczyło, myślę, że tak, dlatego że przypomniało tamte rzeczy, tak jak gdyby rozciągnęło ramiona pomiędzy 56 rokiem a 80, prawda?
No
a potem była krótka przerwa i znowuż to ramię sięgnęło aż do 89 roku, czerwca, zaczątka wolnej Polski, mówię zaczątka, bo te wybory jeszcze przecież nie były wolne, ale spowodowane były wszystkim tym, co przedtem robili ludzie w Radomiu, co przedtem robili ludzie w Gdańsku i w 70, i w 80 roku, i w 76. Także wiesz, to wszystko razem to jest taki jeden wielki ciąg, ale trzeba powiedzieć uczciwie zapoczątkowany przez Poznań.
Widowisko na 50-lecie poznańskiego czerwca było imponujące. Sezon 2013-14. Warszawa nie pokochała Cywińskiej tak jak Poznań, który i ona kochała. Przyjechała tu na jubileusz 90-lecia Teatru Nowego i 40-lecia reaktywowania sceny. To ona ją ukształtowała. To było jej dzieło. Na jubileusz wyreżyserowała Wiśniowy Sad.
Wiśniowy Sad jest rzeczą o odejściu, o pożegnaniu i o przywitaniu przeszłości. No i teraz było powitanie tylko na taki moment, na taką chwilę, żeby sobie przypomnieć, jak było wtedy.
Jak było w 81 roku, kiedy na scenie pojawiło się przedstawienie Oskarżony Czerwiec. Próbowali dociec Paweł Śpiewak, który napisał tekst Gorączka czerwcowej nocy, i Remigiusz Brzyk, który go wyreżyserował.
Gorączka czerwcowej nocy.
To był spektakl, który zmusił mnie do tego, żebym siedziała na krześle, ale czuła się jak pomnik z marmuru, więc to było dla mnie przykre, ale potrafiłam wyjść z tej skóry, że tam się o mnie mówi. Tego się nie spodziewałam, bo jeszcze żyję, jeszcze chcę coś zrobić na tym świecie, a w gruncie rzeczy od teatru dostałam propozycję, że już mogę nic nie robić więcej, stanąć, stać na tym pomniku i czekać na to, że ona przyjdzie z tą kosą po mnie.
Sytuacja tego przedstawienia i tego z 81 roku jest odmienna. Wtedy to przedstawienie było częścią rzeczywistości, w której żyliśmy. A to jest próbą opowieści o tamtym czasie.
No, ale opowieści przy pomocy duchów. To, że to jest napisane wierszem, to jest piękne. W dodatku aktorzy tak mówią, że gubią ten wiersz, on czasami wychodzi tylko i to jest bardzo dobrze. Ja tam mam zastrzeżenia, ale to wszystko mogę odnosić go do próby. Bardzo możliwe, że już tego nie będzie. Mam zastrzeżenia, że tym młodym ludziom, którzy robią to przedstawienie, pomylił się teatr stalinowski z teatrem z naszych czasów, bo oni tego nie wiedzą po prostu, że tak nie było. I oni zrobili taki fragment takiej sceny, co świadczy o tym, jacy oni są, że tak powiem, dalecy od tamtych czasów. Jest taka scena, w której jak ja bym robiła pastisz na temat teatru Zetępowskiego, to ja bym zrobiła taką scenę, a oni to przypisali nam. No, ale ja to powiedziałam im, bardzo możliwe, że zmienią trochę tonację tego. Nie wiem, czy pamiętasz taki plakat takiego robotnika, co koło kręci. Pamiętasz?
Tak.
I to, taka atmosfera, jak na tym plakacie, jest w pewnym momencie w tym spektaklu. Tak nie było, bo myśmy się odcięli całkowicie, robiąc to przedstawienie, od tradycji PRL-owskiej, od sztuki socrealistycznej i tak dalej. Także to nie miało nic z tym wspólnego. A tutaj robotnicy są pokazani jako, no właśnie tacy, co trzymają koło, dzierżą. Tak.
Po premierze Cywińska dotknęła z ulgą. Było lepiej? I zapytałam. Bez porównania lepiej. Świetnie. Poprosiłam, żeby przypomniała scenografię ze swojego przedstawienia, bo ta scenografia w jakiś sposób była niezwykła.
Scenografia była niezwykła, była niezwykle prosta. Na dole lud, na górze władza. Taka trybuna zbudowana, pod którą się to wszystko odbywało. I tam był i pochód pierwszomajowy, szczęśliwy, radosny, wymuszona radość. Właśnie tam byli zetępowcy prawdziwi, w strojach ludowych i nie tylko ludowych. I tam odbywało się też sąd nad tymi oskarżonymi z czerwca 56, nad tymi, którzy brali udział w wypadkach czerwcowych. Więc ta scenografia była niezwykle prosta, ale niezwykle wymowna. Na końcu wszyscy wywracali tą ścianę trybuny, która okazywała się być ścianą papierową, z materiału, czegoś bardzo lekkiego i łatwego do obalenia, a obalał tą trybunę w gruncie rzeczy wysokie cewy dobyte z gardła wspaniałej śpiewaczki polskiej Stefanii Wojtowicz.
Na kolejne jubileusze, także na ostatni, kiedy obchodzono stulecie teatru, Izabela Cywińska z uwagi na kiepski stan zdrowia nie mogła już przyjechać. Zostały nam wspomnienia i jej słowa o tym, jak rozumie teatr i jego rolę w naszym życiu.
Teatr to jest, myślę, że po to w ogóle, teatr powstał, po to został stworzony, a szczególnie ten teatr od XIX wieku, który mówi i myśli, żeby przekazać to, co ma się najważniejszego ludziom od siebie, coś powiedzieć, co się naprawdę chce powiedzieć i co jest warto powiedzieć. Ten czas, w którym ja byłam z Państwem, mianowicie te 23 lata w PRL-u, było o tyle ważne, o tyle mogłam pozwolić sobie na mówienie, na rozmowę z widownią, poprzez moich kochanych aktorów oczywiście, bez nich by tego nie było, że zdarzyło się, że rozmawialiśmy bez dziennikarzy, bez żadnych pośredników, bo nikt nie miał prawa mówić do publiczności. Myśmy mieli prawo, bośmy mieli swój metajęzyk, a wyście chcieli ten metajęzyk zrozumieć. Dzięki temu, myślę, teatr funkcjonował, istniał i istniał w taki radosnej przyjaźni, jak nasz teatr był z widownią razem. Życzę Ci, Piotrze drogi, który do mnie mówi mamo, bo był moim asystentem, mimo że wysłuchałam dzisiaj Jezus Maria, co on się już napracował przedtem, żeby jemu się udało taki dialog prowadzić z widownią dalej i myślę, że mu się uda z tym zespołem. Dziękuję Państwu bardzo.
Lutego 2024 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nadającą Teatrowi Nowemu w Poznaniu imię Izabeli Cywińskiej. 25 marca 2024 roku, czyli jutro, w rocznicę urodzin Izabeli Cywińskiej na dużej scenie odbędzie się o godzinie 18:30 uroczystość nadania jej imienia Teatrowi Nowemu oraz nadania dużej scenie imienia Tadeusza Łomnickiego. O godzinie 19:00
pokazany zostanie spektakl Wiśniowy Sad w reżyserii Izabeli Cywińskiej. Około godziny 21 na dużej scenie wręczone zostaną odznaczenia ministerialne z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Wszystkim ludziom teatru życzę wiele szczęścia w życiu zawodowym, ale i w życiu osobistym. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.